Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Mamy kolejnego gościa, Radosława Patlewicza, publicystę historycznego, autora wielu książek związanych m.in. z tematyką Międzywojnia, autorem ostatniej książki na temat pogromu w Krakowie w sierpniu 1945 roku, czyli zaraz po zakończeniu II wojny światowej, ale będziemy rozmawiali o temacie związanym z Międzywojniem, a mianowicie o kierowcy Józefa Piłsudskiego i jego przygodach właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego i też o pewnym takim sekrecie związanym z jego tajemniczą śmiercią.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Wracając już do głównego wątku, do początku, że tak powiem, mamy do czynienia z pewną taką postawą Józefa Piłsudskiego podczas Bitwy Warszawskiej. Jest to taka historia bardzo zmitologizowana, gdzie marszałka przedstawia się jako tego, który poprowadził wojska polskie do zwycięstwa. I wielu historyków, czy to jeszcze za komuny, zajmowało się tematem historii Józefa Piłsudskiego. Co prawda było to zakazane, ale wyszło takie dzieło profesora Garlickiego. Po 1989 roku dochodzą kolejne publikacje, które w pewien sposób gloryfikują Józefa Piłsudskiego. Ja pamiętam, że w domu mam taki obraz, gdzie stoi Józef Piłsudski, siedzi na koniu, za nim armia wychodzi z lasu i idzie ta ofensywa z Nadwieprza. Co do samych historyków, to też spotkałem się ostatnio z taką sytuacją, że rozmawiałem z bardzo popularnym historykiem, youtuberem, który powiedział, że nakręcił materiał dotyczący właśnie Józefa Piłsudskiego i powiedział, że to już na razie nie będzie już kręcił, ponieważ z bardzo dużą krytyką spotkały się jego materiały i to źle działa na algorytmy, na popularność jego kanału. W związku z tym woli tych tematów nie dotykać i woli, żeby inne osoby się tym zajmowały. I myślę, że to też jest taka dla nas nisza, żeby właśnie zajmować się odbranzawianiem mitu Józefa Piłsudskiego. Mamy do czynienia, myślę, że w przypadku Józefa Piłsudskiego, z mitem stworzonym dla propagandy, sanacji. I moje pytanie jest takie, czy marszałek Piłsudski to nie jest przypadkiem taki Nikodem Dyzma?
Poniekąd jest, choć oczywiście Nikodem Dyzma to postać przerysowana, choć rzeczywiście autor tej książki, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, właśnie karierę Nikodema Dyzmy pisał, wzorując, tak, znaczy się, tworząc tą postać Dyzmy, to właśnie miał na myśli Piłsudskiego. Gdyż uważał, że właśnie kariera Piłsudskiego to jest właśnie jedno wielkie oszustwo, kłamstwo, propaganda. No i tutaj można naprawdę przykłady mnożyć, ale może skupmy się na tym wątku kierowcy Piłsudskiego. Chodzi oczywiście o pana Władysława Wiśniewskiego, który został kierowcą naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego w lipcu 1920 roku, a nawet wcześniej już tam jeździł, no ale od tam lipca 1920 roku był jego takim naprawdę przybocznym kierowcą, z którym Piłsudski jeździł na wszystkie te kluczowe wydarzenia w czasie Bitwy Warszawskiej, a także później. No i tutaj mamy bardzo ciekawą historię, bo oczywiście Wiśniewski wiózł Piłsudskiego i jego adiutanta, Prystora, do Bobowej, tam gdzie po złożeniu dymisji z funkcji naczelnego wodza na ręce premiera Wincentego Witosa, Piłsudski wyjechał do Bobowej do swojej kochanki Aleksandry Szczerbińskiej, z którą miał dwoje nieślubnych dzieci. No i tam się z nimi żegnał, następnie pojechał do Puław. No to wszystko właśnie temu wszystkiemu towarzyszył Wiśniewski jako kierowca. No i też ciekawa była sytuacja z 17 sierpnia 20 roku, kiedy to Piłsudski jechał na czele oddziałów piechoty, bo no właśnie, tak jak tutaj mówiłeś, że przedstawia się Piłsudskiego jako tutaj wodza, który na koniu jedzie, prawda? No to jest nieprawda, bo on jechał samochodem. Tam nie przemęczał się, żeby konno jechać, bo to przecież plecy bolą trochę, więc siedział sobie w samochodzie i jechał. No i 17 sierpnia mieli taki przypadek, że nagle z lasu wyskoczył oddział bolszewickiej kawalerii, no i zaczął szarżować na tą kolumnę. No a Piłsudski na na czele jechał, bo on jako mentalny tyranizm uważał, że wojsko nie będzie inaczej atakowało, jeśli się nie będzie go poganiać batem, tak, albo iść na czele. No więc tutaj on na czele jechał kolumny, a i tu nagle ci bolszewicy wyskoczyli z okrzykiem ura, na co kierowca skręcił w zboże, które tam rosło po lewej czy prawej stronie drogi, no i przejechali przez to pole zboża i wpadli do takiego bagna, do takiej sadzawki. I tam w tej sadzawce siedzieli aż do wieczora. Tak? Zaczęło się ściemniać i dopiero wówczas wyszli stamtąd, gdyż już zgiełk bitewny ucichł, prawda? Tam była panika wśród żołnierzy, bo myśleli, że Piłsudski został porwany przez tych bolszewików, no ale na szczęście się znalazł. No w każdym razie Piłsudski nakazał Wiśniewskiemu, żeby zachował te wszystkie wydarzenia z sierpnia 20 roku w tajemnicy, tak, że nikomu nie może tego powiedzieć, bo inaczej no, wiadomo, co może się z nim złego stać. No i też zostawił mu swoje zdjęcie, no bo wiadomo, że Piłsudski był megalomanem, więc dał temu Wiśniewskiemu swoje zdjęcie z autografem. Tutaj wysłałem ci tą grafikę, to możesz teraz wyświetlić, właśnie to zdjęcie Piłsudskiego z autografem. No i tam jest taki podpis Wiśniewskiemu na pamiątkę dni spędzonych razem w samochodzie. No to właśnie to jest to zdjęcie. Mamy też dwa zdjęcia już z lat 30., bo za te usługi i za zachowanie tajemnicy Wiśniewski został po znajomości, później przyjęty jako pracownik autokolumny prezydenta prezydenckiej, no więc jeździł z prezydentem Wojciechowskim do połowy lat 20. Później pracował między innymi w Kurierze Warszawskim też jako kierowca, a pod koniec lat 30. Ciężko zachorował na nogi, już nie był w stanie pracować. Natomiast sanatorzy wiedzieli, że on wciąż jest groźny. Tak? Jest groźny, gdyż te tajemnice zna. On sam Wiśniewski uznał, że po śmierci Piłsudskiego już jest zwolniony z tej obietnicy, którą mu złożył, więc że może mówić, co się naprawdę wydarzyło, więc powiedział swojej żonie oraz córkom Irenie i Hannie, jak to wyglądało. I on miał bardzo złe zdanie o Piłsudskim, gdyż no, poznał go osobiście i wiedział, że to jest właśnie pozer, oszust, megaloman, który uważa się za drugiego Napoleona, prawda? No, że ten jego wizerunek propagandowy nic nie ma wspólnego z rzeczywistością. No ja osobiście rozmawiałem z wnukiem pana Wiśniewskiego, synem Hanny Ruczyńskiej, bo ona po mężu miała nazwisko Ruczyńska, z panem, już mówię, Andrzejem Ruczyńskim. On mi tam między innymi opowiedział o swoim życiu, jak to interesował się elektroniką, wstąpił do wojska, tak, no już za komuny, tam jako łącznościowiec pracował. Chcieli mu dać porucznika, ale musiał się zapisać do partii, no więc się nie zgodził na to, bo nie chciał być w partii komunistycznej. No ta też bardzo ciekawa historia, tak nawiasem mówiąc, no, ale no tutaj najciekawsze były te wątki związane z Piłsudskim, czyli te historie, które przekazała mu jego matka, no, bo on już się urodził po II wojnie światowej, a jego dziadek już wtedy nie żył. No więc co się wydarzyło dalej z tym kierowcą? Otóż on, tak jak mówiłem, zachorował na nogi i ledwo chodził. Mimo to 2 września 1939 roku przyjechali do niego do domu żandarmi i zabrali go tak jak stał, nawet nie dali mu się dobrze ubrać. Zabrali go do Warszawy, gdzie został dołączony do autokolumny naczelnego wodza Edwarda Rydza, tak, zwanego też Śmigłym. I co było dalej? Ostatni znak, że on żył, to pochodził z 5 września, kiedy gdzieś w jakimś miejscu on dostał się do telefonu i zadzwonił do miejsca swojego zamieszkania, do Brwinowa, do gospody pod Grzybkiem, bo tam był no, jedyny na wsi telefon, wiadomo, że jakie to były czasy, przedwojenne, prawda, no więc tam było jakaś tam, urząd miał telefon, policja miała telefon i tam może jakaś ważna osoba, ta, którą było stać na telefon. No i też właśnie w tej gospodzie pod Grzybkiem był telefon, więc zadzwonił do tej gospody i chciał przekazać informację żonie, tak, no i córkom, co się tam z nim dzieje, natomiast przerwano mu tą rozmowę. Przerwano mu tą rozmowę, nie wiem czy, no bo tego już nie jesteśmy w stanie ustalić, czy po prostu jakiś nalot był, tak przerwano linię telefoniczną, czy po prostu tam ktoś z tej obstawy zauważył, że on się wyrwał, tak, no i go tam zatrzymali i tą rozmowę przerwali. No w każdym razie to zgodnie tutaj z tradycją rodzinną, to był ostatni jego kontakt, no powiedzmy z rodziną, tak, no bo ci pracownicy gospody przekazali, że właśnie dzwonił, natomiast no, rozmowa została urwana. I co było dalej? On w ramach tej autokolumny był ewakuowany najpierw do Brześcia nad Bugiem i później dalej na południowy wschód, tam gdzie wycofywał się tchórz Rydz. I w nocy z 17 na 18 września, jak wiemy, kolumna naczelnego wodza przekroczyła granicę polsko-rumuńską w Kutach. I wówczas, choć no to nie jest dokładnie jasne, czy tej nocy, czy dopiero następnej nocy, Władysław Wiśniewski miał zostać zastrzelony przez Polaków. I tutaj też taka ciekawa informacja, że już na terytorium rumuńskim został zastrzelony. A skąd o tym wiemy? Otóż dlatego, że rodzina próbowała znaleźć, tak, informację, co się z nim stało, bo nie ma z nim kontaktu. I otrzymała rodzina list z rumuńskiego Czerwonego Krzyża z informacją, że Władysław został pochowany na cmentarzu w miejscowości, no nie wiem, czy tutaj dobrze to czytam, bo to nazwa rumuńska, Sampulung Muscel, bo tam był obóz dla internowanych żołnierzy polskich. To niedaleko Bukaresztu ten obóz, tam, no, na północny zachód od Bukaresztu był ten obóz. Natomiast co jest tutaj fenomenalne w tym wszystkim? Otóż to, że no tam go pochowano, czyli go musiano przewieźć z nadgranicy tej polsko-rumuńskiej, no to jest kilkaset kilometrów i na grobku on ma napisane, że zginął 14 września 1939 roku, czyli na kilka dni przed przekroczeniem tej granicy. No to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. No i ta śmierć do dzisiaj nie została tak naprawdę wyjaśniona, tak, gdzie on dokładnie zginął. No tutaj z innych jakichś źródeł rodzina dowiedziała się, że on tu zginął po stronie już rumuńskiej, ale właśnie wtedy, jak przekraczali tą granicę, czyli gdzieś tam w okolicach 17, 18, 19, 20 września 1939 roku. No i dlaczego to jest takie podejrzane? Otóż dlatego, że to nie była jedyna taka tajemnicza śmierć w tamtym miejscu i w tamtym czasie. Bo właśnie Tadeusz Dołęga-Mostowicz zginął w nie do końca jasnych okolicznościach właśnie też w tym okresie i w tym miejscu. Podobno 20 września, tak? Bo on tam był jako kapral służył i też tam wycofywał się w okolicach tej autokolumny naczelnego wodza i 20 września, kiedy do Kut wkraczali Sowieci, on miał jechać ciężarówką polską, jedną z ostatnich, które się wycofywały stamtąd, i że czołg sowiecki otworzył ogień, ta ciężarówka zjechała do rowu, kierowca uciekł, a Dołęga-Mostowicz został trafiony tą serią. Więc takie są tutaj oficjalne ustalenia. Natomiast oficjalne dane też mówią o tym, że podczas przechodzenia przez ten most, tak, w Kutach graniczny, zginęła właśnie tylko jedna osoba, tak, w tych okolicach, czyli właśnie Dołęga-Mostowicz. No my już wiemy teraz, że zginęła też druga osoba, prawda? I no tutaj oczywiście można powiedzieć, że to są same przypadki, tak, że nie zginął jakiś tam zwykły szeregowiec, tylko dwie ważne postacie, które miały bardzo dużo do powiedzenia na temat rządów sanacyjnych, tak?
No tak, bo jeżeli
na temat samego też Piłsudskiego, Rydza i tak dalej.
Bo jeżeli mówimy o Dołędze Mostowiczu, no to autor właśnie książki Kariera Nikodema Dyzmy, a tu i mamy też do czynienia z pewnym świadkiem historii. To nie jest tak, że właśnie z tym kierowcą mamy do czynienia z sytuacją, że mógł stracić pamięć, wolił stracić życie? Czy to jest tak, że on w okresie dwudziestolecia międzywojennego mówił, opowiadał o tej sytuacji?
No właśnie nie opowiadał. Zgodnie tutaj z przekazem rodziny Ruczyńskich, on się do tych wszystkich wydarzeń, tak, do sprawy wyjazdu do kochanki, tak, Piłsudskiego, do sprawy tej 17 sierpnia 20 roku, czyli ukrywanie się tam w tej sadzawce, on dopiero to wyznał swojej rodzinie, tak, a nikomu oprócz tego. Wyznał to dopiero po śmierci Piłsudskiego w 35.
Bo w czasie przed, a czyli zaraz po objęciu rządów przez sanację, no to mamy do czynienia ze śmiercią, tajemniczymi śmierciami generała Zagórskiego i generała Zwadowskiego, gdzie dochodzi, można powiedzieć, do likwidacji niepotrzebnych, a czyli tych świadków, którzy mogliby coś więcej powiedzieć. Zresztą w przypadku generała Zagórskiego, no to on zaczął mówić o tym, co się rzeczywiście wydarzyło w 1920 roku, jak wyglądało dowodzenie ze strony Piłsudskiego i kto tak naprawdę wygrał tą bitwę, kto gdzie był, kto gdzie przebywał. Ja jeszcze mam takie pytanie co do historii z tym kierowcą, bo jest taka poszlaka, spotykam się z takimi opiniami, że Józef Piłsudski po przyjeździe do Bobowej zamierzał opuścić w ogóle Polskę i kierował się w kierunku granicy z Czechosłowacją i dopiero go Winiewa Długoszewski zatrzymał. Czy to są jakieś informacje na ten temat, czy to jest po prostu taki mit przeciwniku Józefa Piłsudskiego?
Mi nic nie wiadomo o tym, żeby Wieniawa był wtedy w Bobowej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli się nad tym zastanowimy, no to jedną z osób, które mogły mieć informacje na ten temat, był właśnie kierowca, prawda? No, który tam pojechał z Piłsudskim do tej kochanki. No, a drugą osobą, która by mogła coś na ten temat wiedzieć, był adiutant Prystor, który też wtedy jechał. Jak było, to oczywiście już pewnie dzisiaj tego nie ustalimy.
A powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, jak ty trafiłeś na historię tego kierowcy? Z czego to wynikało? Z czego to wyszło?
Z czego to wyszło? Był swego czasu artykuł taki w lokalnej gazecie Brwinowskiej, gdzie też autor artykułu był też autorem książeczki takiej o historii lokalnej Brwinowa. No i tam pod tym wpisem na Facebooku, w którym reklamowano ten artykuł, napisał właśnie osobiście Andrzej Ruczyński, że jest wnukiem tego kierowcy. Ja właśnie przez Facebooka skontaktowałem się z tym panem, no już w podeszłym wieku, więc no nie wiem, czy on nadal żyje. No i później rozmawiałem z nim telefonicznie dość długo, no i dlatego mówię, no opowiedział mi swoją historię życiową i o tym, co się działo z tym jego dziadkiem. I w jego archiwum rodzinnym można te wszystkie dokumenty znaleźć. I te zdjęcia różne, i to zdjęcie Piłsudskiego z dedykacją, i ten dokument z Czerwonego Krzyża też. Mhm. Że ten dziadek został pochowany niedaleko Bukaresztu, na cmentarzu przy tym obozie dla internowanych.
Radosławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję wszystkim Państwu, że byliście z nami, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, komentowania, klikania dzwoneczka. No a jak ktoś by chciał, to też promowania naszej działalności. Także jeszcze raz dziękuję, Radosławie.
Dziękuję.